Cześć, tu Igor z ROBS Management. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Tym razem rozmawiam z Marcinem Masłowskim, menedżerem, podcasterem i twórcą bardzo fajnego newslettera, który linkujemy pod odcinkiem. Mieliśmy porozmawiać trochę a propos tego newslettera o nietypowych radach odnośnie angażowania zespołu. Nie wiem, czy nam wyszło, może trochę zeszliśmy na typowe rady, ale takie, o których często ludzie zapominają, więc na pewno warto. Zapraszam Cię i miłego słuchania. Cześć Marcin.
Cześć Igor. Witam serdecznie.
Słuchaj, dzięki za przyjęcie, zaproszenie do naszego podcastu. Ja kiedyś miałem przyjemność wystąpić już dawno temu.
No pamiętam.
W twoim. To kurczę, to już było chyba ze 4 lat, nie wiem, nawet mam coś wrażenie, że takie 4
nie
lata
pamiętam,
temu.
Pamiętam, 19 albo 18 jakoś tak.
No.
Przed pandemią tak. Chyba to jeszcze było.
Tak, zdecydowanie było przed pandemią. Więc słuchaj, dla tych, którzy ciebie nie znają, chciałbym, żebyś się przedstawił, powiedział, kim jesteś i co robisz.
Ja nazywam się Marcin Masłowski. Pracuję od parunastu lat jako project manager, więc też dlatego gdzieś na ciebie trafiłem w większych firmach. Oprócz tego też prowadzę bloga dla menadżerów lepszymanager.pl. Pewnie też z tego powodu mnie zaprosiłeś i też jestem twórcą, stworzyłem kilka kursów internetowych dla menadżerów, napisałem kilka e-booków, więc staram się wspierać menadżerów w ich codziennym rozwoju, dlatego też, że sam w moich projektach, a one dotyczyły doskonalenia procesów, stosowaliśmy Six Sigma, Lean, właśnie wiele projektów, to często współpracowałem z menadżerami i przez to jakby zacząłem czuć, jakie mają problemy, co ich boli, co ich doskwiera, a z racji tego, że jakoś chyba taką miałem wewnętrzną, naturalną potrzebę, żeby trochę dzielić się tym, czego sam się uczę, czego sam doświadczyłem, to tak powstał blog i z czasem zaczęło się to rozwijać już w firmę tak naprawdę, w szkole menadżera.
Nie wspomniałeś o takim elemencie, o tego całego twojego ekosystemu, tak to nazwijmy, który jest dla mnie szczególnie cenny, bo umówmy się, nie kupuję twoich kursów online, nie kupuję twoich e-booków, ale czytam z radością twój newsletter, który jest absolutnie świetny.
Tak. No zacząłem ponad 3 lata temu, bo chciałem stworzyć coś ciekawego, z czym mogę się dzielić co tydzień i ja studiowałem psychologię biznesu. Właśnie chyba w pandemii gdzieś i trochę się bardzo mocno zajarałem psychologią społeczną, bo zauważyłem, że tam tak naprawdę menadżerowie mogą znaleźć dużo odpowiedzi na trudne tematy, które doskwierają i to, co dla mnie jest istotne, jestem właśnie człowiekiem też liczb i faktów, to często jest bardzo mnóstwo ciekawych badań naukowych, które mają świetne wnioski, które można wykorzystać. No i tak zaczął się mój newsletter. Ja po prostu bardzo dużo czytam, głównie właśnie książek z psychologii i staram się różne ciekawostki, badania opisać w takim dużym skrócie i zawsze jakieś 1-2 wnioski dla menadżerów wysnuć i tak w sumie już chyba 140 odcinków powstało i ten newsletter wychodzi, nazywam go prasówką, bo tam też są linki do jakichś ciekawszych artykułów, natomiast główny trzon to jest właśnie opis, czy to badania, czy jakieś historii, czy właśnie jakiegoś case study i tak w sumie już ponad 20 tysięcy osób to subskrybuje co tydzień, wtorki, czasami środy, zależy jak tam się uda, zazwyczaj to są wtorki, no tak właśnie, to zapomniałem o tym w sumie powiedzieć, też podcast nagrywam, to też w sumie zapomniałem powiedzieć, przez kilka lat pracowałem też na uczelni jako wykładowca akademicki na AGH, tam też dużo ze studentami pracowałem, no dlatego ta edukacja tak mi się zawsze jakoś podobało, bo to zawsze taki przyjemny czas dla każdego, kto bierze udział w jakimś szkoleniu, oderwanie od pracy codziennej, zresztą ty pracujesz codziennie, więc wiesz, że ludzie na tych szkoleniach są tacy czasami bardziej wyluzowani, zrelaksowani, pełną wiedzę i to nie jest tak, że pod jakąś presją z nimi współpracujesz, tylko jest taka przyjemna
atmosfera. Tak, ludzie czasami idą tam dla rozrywki autentycznie.
Tak, taka rozrywka to jest, nie? Oderwanie od pracy, więc to też dlatego, z tego względu też chyba to lubię, bo ludzie są tacy bardzo przyjaźni. Trakcie w szkoleń przeróżnych.
Nie wszyscy, ale to jest temat na osobną rozmowę. Off the record.
Dobra, mówię o tak.
Takie nasze, wiesz, pytanie firmowe, tak to nazwijmy, taka kremówka firmowa. Jaki bullshit cię najbardziej wkurza w dziedzinie, w której się specjalizujesz?
Bullshit, wiesz co, tak myślałem, że o bullshit jakiś mnie zapytasz z racji nazwy tej firmy. Czasami, wiesz co, mam wrażenie, że jest jakiś trend, albo jakaś historia, jakaś sytuacja, czy jakaś metoda, którą nagle wszyscy kupują, bo jest trendy, jest fajna. Aha. A czasami nawet nie zwracamy uwagi, jakie jest źródło tego. I takich historii czy mitów ja w trakcie właśnie na przykład pisania moich prasówek natrafiłem bardzo dużo. Na przykład fazy rozwoju zespołu. Ja robiłem kiedyś.
Tuckman, tak.
Właśnie Tuckman robił, stworzył taką teorię. I ja kiedy natknąłem się na opis taki szczegółowy, jak to w ogóle powstało, to wszystko się sprowadza się do tego, że to jest bullshit, że to nie jest nieprawda. Nie ma czegoś takiego jak faz rozwoju grupy, czy faz rozwoju zespołu, forming, storming, norming, performing, bo tak naprawdę Tuckman...
Jeszcze kiedy ktoś to... adjourning później, chyba jakiś jego syn, wujek, czy pociotek inny dopisał adjourning i to był po prostu niesamowity rozwój, dopisał jedno słowo do modelu.
Tak, że rozsypuje się zespół po jakimś czasie, nie? I problem polega na tym, że Tuckman, jak czytałem, to on to zrobił na podstawie jakościowej analizy różnych artykułów naukowych, gdzie właśnie opisywano, co dzieje się w różnych zespołach, no i zacząłem czytać, jakie tam są te zespoły, które on badał, i okazało się, że na przykład były tam zespoły, raz, że laboratoryjne, a dwa terapeutyczne grupy. W sensie, że
to byli
tam
studenci
grupy
psychologii w dużej części, z tego co kojarzę, bo w ogóle ci wykładowcy akademicy uwielbiają, szczególnie na Zachodzie, uwielbiają eksperymentować na młodzieży akademickiej. Dlaczego? Bo to jest tanie. Jak kiedyś były jakieś porównania.
Za darmo
jak
grupę,
na przykład
tanie
/ za darmo, no, czy nawet za $5, jeżeli nie za darmo, albo mogą im kazać. A no normalnie, tak, wiesz, takie badania na ludziach, że tak powiem, dorosłych, którzy pracują, zajmują się czymś na Zachodzie, byłyby ekstremalnie drogie. Dlatego robią na Zachodzie na studentach, albo jadą do Indii i tam mają faktycznie za $2 osoby.
Tak, większość takich badań jest oparta na studentach, ale wiesz co, tutaj akurat z tego co kojarzę, to było tak, że on czytał artykuły, które ktoś gdzieś napisał, i te grupy laboratoryjne to były na przykład nie laboratoryjne, tylko terapeutyczne, no to były takie, które na przykład rozwiązują jakiś swój problem, wiesz, tak jak w AA na przykład siedzi się w kółeczku, no to tam panują bardzo specyficzne zasady, tam mówi się otwarcie, co czujesz o drugiej osobie, jakie emocje ci towarzyszą, co ciebie dotyka, no więc tam nie trudno konflikt. Ktoś powie, nie podoba mi się, jak na mnie patrzysz, nie? Bo masz przyzwolenie, żeby otwarcie mówić o swoich emocjach i tak dalej. No w korporacji tak znowuż nie mówimy otwarcie, co czujemy za każdym razem, więc dlatego jedna z tych grup, a tam było chyba 25 akurat takich grup, jest nie do końca adekwatna i nie jest umocowana jakby w biznesie. Były też grupy laboratoryjne, rozwojowe i tak dalej. No co chcę powiedzieć, że sam Tuckman powiedział, że to jest tylko hipoteza, którą on, on wysnuł, to ona nigdy nie została przebadana ilościowo, nie została zreplikowana na różne kraje, różne grupy, czyli jakby nie ma tam tych takich podstaw naukowych, a mimo to o tej teorii czytasz no, w każdej książce, i to w Agile'u, przy różnych książkach, jako coś takiego, co istnieje. I jakie to jest ryzyko? No, ryzyko jest takie, że menadżer, który przejmuje nowy zespół i jakby odczyta się różnych książek tego typu, to stwierdzi, że no, trzeba czekać na fazę konfliktu, to jest nieuchronne, na pewno będzie. I czasami
ja nawet słyszałem, że niektórzy menedżerowie, że były jakieś takie szkolenia, że wręcz jak wykładają im te fazy, to mówią, że stwórzcie jakiś konflikt, bo to po prostu przyspieszy rozwój zespołu.
Miejmy to za sobą, nie?
Tak.
A nigdy konfliktu może nie być, nie? A co? No. Albo inaczej, jesteś już w fazie performing, a potem się tworzy konflikt, czyli co? Jest jakiś regres tego zespołu? Coś jest nie tak?
Nie, to już wymyślili, że po prostu następuje zmiana zewnętrzna i wtedy to nas cofa, ale wiesz, to każdy model tak można wyjaśnić, no, że ogólnie on wtedy działa, ale tu jest wyjątkowa sytuacja i coś tam.
No w skrócie właśnie jest tak, że nie ma konkretnych granic, czyli kiedy zaczyna się jedna faza, kiedy druga, bo nie jest to w żaden sposób udowodnione czy sprawdzone. Nie ma dowodów na to, że każda faza powinna wystąpić, więc w sumie no co ci z takiej teorii? Nie? Że może być, może nie będzie.
Nie, to są, czy mi się też z tym kojarzy jakieś tam te modele Belbina, ról zespołowych i tak dalej, to wszystko taki właśnie taki trąci takimi modelami z lat 80., 90.
Znaczy ludzie są różni, bo ja model Belbina akurat też zrobiłem i ludzie są różni i z reguły faktycznie da się podzielić na 4 grupy. Tak jest fajny taki kwadrant. Natomiast to, co jest istotne, to tak naprawdę w przyrodzie występuje rozkład normalny i to nie jest tak, że możemy w całkowicie podzielić ludzi na cztery grupy. Każdy ma odrobinę z tego czy z tamtego.
Tak, w sensie to nie jest zero-jedynkowe. No.
Tak, no i są jakieś ekstrema, że ktoś jest tylko i wyłącznie introwertykiem i takim typowo książkowym, albo ktoś właśnie, już nie pamiętam ról wszystkich.
Nie, Belbin to jest co innego, to mówisz o Jungu. To jest, tak, Jung, tak. To jest Jung. No.
Belbin to są role, tam pamiętam.
Siewca, coś tam. W ogóle te polskie tłumaczenia są takie, że mnie zęby bolą zawsze.
Mi trochę wstyd, bo prowadziłem jakby kiedyś podcast z panią z Belbina. Powinienem pamiętać, ale to było 4 lata temu, jakie były nazwy tych ról. W każdym razie dobrze jest rozumieć, że są różni ludzie w twoim zespole, wszystkich do jednego worka nie wrzucać, ale koncepcje, gdzie na przykład czytałem o jakiejś firmie, która przyklejała naklejki z różnym kolorem pracownikom, czy na badżu.
Wiele firm od tego odchodzi później, tak.
Które mówi, że okej, to jest człowiek, który tam, w zależności jakiej to jest osobowości, do niego trzeba podejść w ten czy w tamten sposób. No to też jest taki trochę bullshit, bo tak jak mówię, no większość ludzi jednak przejawia różne aspekty, jest trochę ekstrawertyczna, trochę introwertyczna i tak dalej, ale nie można tak szufladkować ludzi, no, bo to jest też niebezpieczne. Że mamy taką czy taką osobę. No to też takie jedno z kolejnych
czyli tak bullshitów. Podsumowując, czyli takie zbytnia podnieta jakimś kolejnym modelem, często branym totalnie w uproszczeniu, bez wiadomości, że gdzieś coś, no żeby nie szukać, to też chyba tak się robi wszędzie, żeby daleko nie szukać, na które od paru tygodni jest modna sprawa w polskim internecie niejakiej Natalii Janoszek.
Kurczę, celebryty wszystko.
Myślę, że ja też oglądałem, większość ludzi oglądała, bo jest to ciekawe case study, ale i od razu miałem porównanie do wielu, to nie będziemy wymieniać z nazwiska, też influencerów w świecie biznesowym, gdzie po prostu gościu sobie pisze, że pomógł przy największym projekcie coś tam. I wiesz, no ja już mam trochę doświadczenia w tej branży marketingowej i sobie myślę, aha, czyli to znaczy, że wystarczyło, że odpisał na jednego maila, który mógł gdzieś ktoś wysłał w sprawie tego projektu, a ludzie jak to czytają, to oni to widzą tak, jakby on dostarczył ten gigantyczny projekt. No i tak samo niestety właśnie z tymi badaniami, których nikt nie weryfikuje.
Znaczy jest dużo dobrych, to nie jest tak, że wszystko negować.
Oczywiście.
Tylko chodzi o to, że jeśli chcemy w naszej firmie ładować kupę kasy na przykład na, nie wiem, na testy Meyer Briggs, które de facto też jest dużo do zarzucenia.
Oj, jest dużo zastrzeżeń, tak.
Bo narzędzia, które badają te typy osobowości, tak naprawdę wykazują taką nie są powtarzalne, w sensie, że możesz po 2 miesiącach zrobić ten sam test i wyjdzie,
tak,
że
to się nazywa chyba nierzetelne, czyli że nie ma powtarzalnego wyniku.
No to jakbyś linijkę przyłożył i raz ona ci zmierzy ten sam odcięż do 5, a raz 6 tak. centymetrów, więc jeśli chodzi o takie testy osobowości, coś co, jeśli ktoś się interesuje ze słuchaczy czy widzów, to takim testem, który jest naprawdę polecany, to Big Five. On może nie ma takiego, wielka piątka, nie ma takiego marketingu, jak wszystkie inne, ale jeśli już ktoś by chciał wejść w ten temat i sobie zbadać w zespole osobowości czy w firmie, to polecam, żeby
my
się...
My polskiego Frisa polecamy, który też ma niezłe umocowanie naukowe, tak. tylko dla polskich
zespołów. 12 lat był tworzony, czytałem o historii Frisa, to też myślę, że to jest takie narzędzie, z którego można korzystać.
Tak, ja się pamiętam, no ja jestem certyfikowany trener FISA i wiem, że twórcy też mają taką obsesję na punkcie tej rzetelności naukowej, tam nam wykładali to, co to jest Alfa Kronbacha, już zapomniałem, ale właśnie chodzi o całą tą kwestię psychometryczną.
P-value i tak dalej.
Ale to moglibyśmy na ten temat już widzę w nieskończoność, a trochę może zawińmy do brzegu, bo chciałem taki był pomysł, jak o czym z tobą można porozmawiać i wyszło, że ciekawym tematem mogła być budowa zaangażowania w zespołach, takie może trochę typowe i mniej typowe rady. I ja chciałem właśnie trochę nawiązać, już trochę nawiązaliśmy w sumie do tego, co się dzieje w sieci, ale chciałem nawiązać bezpośrednio do twoich e-booków, do twojego newslettera, o którym wspomniałem. I tam jest wiele rozmaitych ciekawostek, no 140 odcinków napisałeś, nie? A jakie są takie twoje 2-3 ulubione ciekawostko rady odnośnie budowania tego zaangażowania w zespołach?
2-3, no pewnie bym wymienił więcej, natomiast od czego by tu zacząć?
Ale zawsze możesz odesłać ludzi do archiwum swojego biletynu, czy tam newslettera.
Ja to w e-bookach spisuję, tak naprawdę to archiwum.
Które a faktycznie, tam 30 faktycznie miałeś
e-booki z ciekawostki. Tak naprawdę są to takie najciekawsze z mojego właśnie newslettera. Ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że często jest tak, że ludzie mówią, że motywuje kasa i nawet to mówią, jak ich zapytasz, ale jak zaczniesz obserwować, to widzi i zaczniesz czytać mowę ciała ludzi, kiedy oni są naprawdę zmotywowani, zaangażowani, to to nie jest moment, kiedy dostaje największą podwyżkę albo super premię, a przynajmniej załóżmy, że jest to miesiąc, bo to, to już nie jest ten moment. Bo tych elementów, które wpływają na to, czy te elementy są zupełnie inne. I tutaj mi się bardzo podoba jakby koncepcja Daniela Pinka, który to opisuje. Tych koncepcji jest sporo takich, które są sensowne, bo tak naprawdę jakby złączyć
czyli wszystkie... Czyli odnosisz się do tego, co on opisał w książce Drive, tak?
Tak, tak, tak. I to chyba najbardziej mnie przekonuje też po moich doświadczeniach i po tym, jak rozmawiam z różnego typu menadżerami z różnych branż. Tak naprawdę. Bo, ale jeszcze może jakby wracając do początku, to generalnie ludzie nie są zadowoleni ze swojej pracy. Jakby Gallup co roku bada zaangażowanie i chyba w 2022 roku około 86% ludzi mówi, że tak nie czuje, żeby jakoś szczególnie się do pracy przykładało. To pewnie gdybyśmy zakładali firmę i zatrudniali ludzi, to chyba to nie jest współczynnik czy procent, który byśmy chcieli osiągać. Bo jak już płacimy za kogoś, to byśmy jednak chcieli mieć osoby, które są...
Mam na ten temat swoją teorię, ale...
bardziej zaangażowane.
No, że im większa firma, tym te procenty są gorsze, bo to po prostu jest no, taka specyfika. Nie, jak jesteś małą firmą, to jesteś w stanie bardziej dobierać tych ludzi, też bardziej na nich wpływać, bardziej na nich działać, a w takiej dużej firmie, no sam załóżmy, że odniosiemy się do twoich klientów, czy do ludzi, z którymi rozmawiam, nie chcę, żebyś tutaj na swoją firmę, ale ja już dawno nie pracuję dla korpo i po prostu to tego trochę doświadczyłem, że im większa organizacja, tym po prostu trochę większa bezwładność, te interesy na różnych poziomach się, wiesz, masz menedżera średniego szczebla, i on widzi jakąś zarąbistą nieefektywność, coś, co na przykład sprawia, że ludzie pod spodem są demotywowani, niezaangażowani, ale to, żeby on to mógł zmienić, to wymaga prawdopodobnie ogromu jakiegoś po prostu politycznego wysiłku takiego wewnątrzfirmowego, pracy, czasu i tak dalej, za który nikt go nie pochwali, tylko wszyscy z góry go będą bęckować, że co on się wychyla.
Dlatego ważne jest jakby dowiedzenie się, jaka jest kultura organizacji na danej firmie, jak są jakby górnolotnie to zabrzmi, ale takie wartości firmy, nie? Czy generalnie w tej firmie wszyscy są, chodzą jakby mieli kołek w tym, czy generalnie jest to firma, gdzie hierarchia nie jest taka kluczowa, tylko faktycznie wszyscy są na ty i te relacje bliższą można zbudować, to wszystko jakby idzie od góry, nie? A jak wiemy, no są takie miejsca, gdzie wiadomo, że tam to już tak jest i raczej choćbyśmy chcieli, to głową muru nie przebijemy. Ale wracając do tych, wiesz, tych zaangażowania, bo zapytałeś. Ja byłem na takiej konferencji HR Lab w czerwcu i tam sobie wynotowałem statystyki, bo wtedy trochę szukałem. To też Gallup w którymś z raportów pisał o tym, że generalnie firmy, które mają tych zaangażowanych pracowników, to mają niższą absencję o 80 ponad procent. Mają mniej wypadków w pracy. Rentowność tych firm jest wyższa o 23%. I co ciekawe, jest mniej kradzieży w takich firmach też. Ludzie jakby nie wpadają na pomysł, żeby sobie coś wziąć do domu.
No, to chyba takie, to wszystko, co powiedziałeś, to jest takie zdroworozsądkowe. Nie? No jak faktycznie lubisz tych ludzi, wierzysz, że to wszystko ma sens i tak dalej, to trochę bardziej ci głupio podpierniczyć w ładowarkę.
No. Po prostu jest jakby, masz większe wyrzuty sumienia, nie? No. To czytam, że około 30% mniej kradzieży w takich firmach, czyli w skrócie, no opłaca się nad tym pochylić, zastanowić się, co można zrobić innego niż tylko powiedzieć, a dobra, masz kasę, pracuj, nie? Ja pamiętam, rozmawiałem kiedyś z takim programistą, który, jak wiemy, jest to taka już sfera...
Specyficzna grupa zawodowa.
Specyficzna, wysoka, zarabiają naprawdę potężne pieniądze, są na B2B albo i nie, ale jeden z takich właśnie programistów, pamiętam, że mi narzekał, wiesz co, traktują nas jak takie worki ziemniaków, naładują nam kupę kasy, mówią, idź pracuj, już kompletnie nikt się nie pyta, czy mi się podoba ten projekt, czy mi się nie podoba, czy chciałbym może coś innego robić, czy jakiś plan rozwoju. I programiści często mają taką zasadę, że po prostu idą do innej firmy za 50% więcej, a wiemy, ile kosztuje zatrudnienie nowego programisty, więc nawet jak mamy super zarabiających ludzi, to oni też wykazują takie pierwotne, podstawowe potrzeby, które ich motywują. No zaraz o tym jeszcze pewnie jeszcze o tym powiem, ale zanim przejdę do tych jakby trzech elementów, to co też jest ciekawe, to że my też nie przykładamy dużej wagi do tego, kogo my mianujemy jako szefa, jako menadżera. Mhm. Statystycznie też jest tak, że najczęściej szefem zostaje osoba, która a, jest ekspertem, bo długo siedzi w tym dziale, mhm. a dwa, po prostu zasiedziała się w firmie, no i chcemy ją utrzymać, no bo tej wiedzy musi mieć
to
dużo.
Trzeba dać jakiś awans.
Trzeba dać jakiś awans, no a szef to jest naturalny awans, nie? A tak naprawdę później 80% firm, to też Gallup, któryś pisali, że 82% firm twierdzi, że no popełnili błędy, jeśli chodzi o rekrutację menadżerów, mm-hmm. bo ludzie faktycznie odchodzą najczęściej przez szefa. To też około... To,
no, a ja ostatnio słyszałem właśnie, że to też jest bullshit.
Nie, ale tu czytałem, wiesz, no to też są badania, które o tym mówią, że dwie na trzy osoby mówią, że odeszły przez szefa, on mógł skłamać, mógł mm-hmm. nie ten, ale nie dogadują się, bo tak naprawdę to jest taka osoba, z którą na świecie gadają, nie? Pewnie się...
Ja tylko po prostu wspomnę, że Piotr Prokopowicz, którego ostatnio mieliśmy jako gościa na naszym meetupie w Krakowie, z którym nagraliśmy też podcast, publikował coś takiego na LinkedInie, jakieś tam z kolei jego, on jest naukowcem. Znaczy nie, to nie było jego autorskie, tylko on tam jakieś, że tam jest ten szef, ale dużo innych rzeczy też tam było. I tam też była kasa dość wysoko. Niezadowalająca, bo ja nie wiem, bo to wiesz, tak to zero bullshit podcast, nie? Więc chcecie trochę zchallenge'ować. Czy nie ma czegoś w tym, że jestem fanem osobiście tej teorii, że jest jakiś poziom higieniczny tych zarobków. I tak, ona przestaje motywować od momentu, czy tak bardzo motywować, ale do momentu, jak przestajesz się o to martwić. Nie wiem, nie chcę tutaj rzucać kwotami, no to będzie w Polsce, pewnie zależy od osoby. To może być 4 na rękę, 5, 6, 7 i dopiero potem pewnie proporcjonalnie ten wpływ zaczyna maleć.
No tak, to już Herzberg, nie? W dwuczynnikowej teorii opisywał. Masz czynniki higieny i motywatory i generalnie kasa to nie jest coś, co cię motywuje, tylko kasa sprawia, że nie jesteś zdemotywowany.
Aha.
Czyli tak do tego trzeba podejść. W sensie nie możesz mówić, że ważne są wartości, ważne są jakieś tematy górnolotne, jeśli ty płacisz komuś na niższą krajową.
Dokładnie.
I wszyscy inni płacą dwa razy więcej obok.
No to, wręcz mam wrażenie, że tak biorąc takiego pracownika, który właśnie dostaje na niższą krajową, na jakimś w miarę odpowiedzialnym stanowisku i ty próbujesz dodać te czynniki takie właśnie motywujące, czyli nie higieniczne, ale motywujące, czyli właśnie zaczynasz z nim jakieś rozmowy przeprowadzać i tak dalej, a dalej mu płacisz 3 na rękę czy mniej, to może go to bardziej nawet jeszcze bardziej motywować, niż jakbyś go zostawił w spokoju.
No dokładnie, nie? Tak czasami jest, że wdraża się różne systemy motywacyjne, a taki podstawowy czynnik higieny właśnie, no też dół piramidy Maslowa, nie? No. Które mówi o tym, że te podstawowe potrzeby fizjologiczne muszą być zapewnione, więc tak by moja rada, sprawdźcie sobie, jaki jest benchmark zarobków w danym miejscu, w danych miejscach, w danym regionie. 5% więcej, jak będziesz płacił niż konkurencja, to raczej mała szansa, że ludzie chętnie będą odchodzić gdzie indziej, a potem wchodź na kolejny
nawet
level.
Nawet chyba 5% mniej, no mniej więcej, plus, minus, ileś tyle samo. To tylko chodzi o to, bo ten poziom higieniczny to pewnie jest po prostu tyle, żeby ci ludzie no, nie martwili się o to, co będzie, jakim się Juncker zepsuje. Nie, że będą musieli dać 1000 złotych za naprawę i nie mają skąd.
No dokładnie, no to jakby to Ping opisywał to, żeby po prostu kasę zdjąć ze stołu. W sensie to jest temat, który trzeba zdjąć na bok. Czyli jeśli tego nie masz zapewnionego, to faktycznie nie bardzo co jest wchodzić wyżej. Bo no tak bywa. Czyli ja nie wiem, wiesz, te duże firmy w Krakowie, czy korporacje, czy też Warszawie, wydaje mi się, że dobrze płacą ogólnie. Ja jakby ludzie zawsze będą narzekać, nie? Ale jeśli jesteś sprytny, rozwijasz się, uczysz się nowych rzeczy i masz taką energię do pracy, to jakby suma summarum prędzej czy później to się też spotka z jakimiś większymi pieniędzmi i wcale nie jest tak, że się nie da w Polsce
wiesz
zarobić.
Nie wiem, czy to mamy czas na polemikę, to bardzo zależy od firmy, bardzo też zależy od wieku tej osoby. Przede wszystkim w Polsce cierpimy na kwestię braku podwyżek, czyli po prostu jeżeli pracujesz w jakiejś firmie 12 lat, szczególnie w starej polskiej firmie, czyli to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że możesz nawet zarabiać o połowę mniej niż ludzie zatrudniani teraz na
to samo stanowisko. Na niższą krajową, nie? No. Znaczy ja tak bardziej mówię o takich zagranicznych korporacjach, nie? Bo polskie firmy też, no jest taka mentalność jeszcze u nas postkomunistyczna, nie? Że się należy, że ma być to i tamto i też jakby styl zarządzania, który jest w mniejszych polskich firmach, w którym się zdarzyło gdzieś tam kiedyś pracować, no to jest trochę inne że tak powiem, delikatnie, nie? Niż w takich firmach zachodnich. Ale jakby kończmy temat pieniędzy, bo to nie jest tak, że pieniądze nie motywują, motywują, jakby, a szczególnie, może inaczej, dobra kasa nie sprawia, że jestem zdemotywowany i to warto sobie zapamiętać. A druga rzecz, to też jest ciekawe, że to wcale nie jest tak, że ci, którzy zarabiają, załóżmy, 50, 100 tysięcy miesięcznie, są dużo bardziej zaangażowani do pracy niż osoby, które zarabiają, nie wiem, 10. Bo tu też czytałem kiedyś, że było takie badanie robione na grupie osób, które zarabiały do 39 tysięcy dolarów rocznie i 39, tam 98 czy 88 i powyżej, to wszędzie jakby deklarowali, że ich, na podstawie wszystkich pytań, które były ankietowe i tak dalej, że ich poziom motywacji i takiego zaangażowania jest na około 30%. W sensie bardzo podobny był ten współczynnik. Więc wcale nie jest tak, że nagle mamy więcej energii i więcej zrobimy, bo zarabiamy dużo, dużo więcej. I to, co jest też istotne i ciekawe, to też gdzieś czytałem, że takie podwyżki i premie działają motywująco tak przez około 2 miesiące średnio. Nie? Czyli tak naprawdę, jeśli byśmy byli w stanie dawać podwyżki co 2 miesiące, to spoko, to możemy liczyć, że kasa motywuje. Oczywiście nie mówimy tu o na przykład sprzedawcach, gdzie mają system wynagrodzenia uzależniony od tego, ile sprzedadzą, bo to wiadomo, że wtedy jest to skorelowane liniowo z tym, ile zarobią, ich motywacja do pracy, bo z tego żyją, nie? Żyją z prowizji, więc jakby to jest inna sprawa. Natomiast ja bardziej tu mówię do osób, które nie mają takiego systemu prowizyjnego, bo mało kto ma specyficzne
czyli
tylko
branże. Reasumując, ja bym tak to trochę sparafrazować, podsumować to, co powiedziałeś. To, że płacisz swoim, znaczy płacisz swoim ludziom sensownie, ale jeśli płacisz swoim ludziom sensownie, to zdecydowanie nie wystarczy do tego, żeby byli zmotywowani, tylko jeszcze musisz ruszyć 4 litery i zrobić x dodatkowych rzeczy, bo samo przez się to nie stanie.
No dokładnie, dokładnie.
Nawet jeśli jest to 5-10% powyżej, albo nawet 20% powyżej rynku.
No, to nie jest jakby argument, czasami to jest taka wymówka, że przecież płacimy dobrze, nie? To co więcej tam wymagać. I zacząłem mówić właśnie o tych kilku elementach, nie? Które są, tak naprawdę trzy można zapamiętać, żeby to zostało z wszystkimi na dłużej. Pierwszy element to tak naprawdę jest autonomia, to o czym pisze Pink i coś w tym jest, nie? W sensie, że mamy pewną swobodę w tym, jak pracujemy, kiedy pracujemy i co robimy. I to jest takie śmieszne czasami, że my tak bardzo lubimy demokrację, wolność i tak dalej, a idziemy do firmy i jest po prostu dyktatura, nie? W sensie masz robić to i tamto i nikt się nie sprzeciwia, bo ktoś ci za to płaci.
No dobra,
tak
ale
dalej.
Ja potrzebuję, żeby osoba robiła to i tamto jako szef. Potrzebuję, żeby odpisywała klientom.
Bardziej mi chodzi o to, że my powinniśmy bardziej człowiekowi dawać zadanie do wykonania, a nie mówić mu, jak on ma je wykonać. Bardziej mi chodzi o to, że stosujemy mikromanagement, jakby chcemy kontrolować każdy jeden ruch, zamiast powiedzieć, tak jak Four Seasons kiedyś była taka dewiza, że po prostu rób wszystko, co sprawi, że klient będzie zadowolony. W sensie rób, co uważasz, co sprawi, że klient będzie zadowolony. Zappos chyba w Stanach, nie? Oni buty sprzedają przez telefon. Mieli tak, że oni nie mieli targetów, że masz wykonać 30 meaningful calls w ciągu dnia albo mieć 15 sprzedaży. Oni tym czasami rozmawiali z klientem przez 2 godziny. I taką relację z nim zbudowali, że później jak dzwonili z jakąś ofertą, to oni dużo chętniej kupowali od takich osób, nie? Bo uważali, że ten klient to potrzebuje więcej pogadać, ten na przykład mniej. No, starczy porównać kultury, nie? Niemiecka czy włoska. Z Włochem gadasz i gadasz. Niemiec jest krótki. Niemiec mówi krótko i do rzeczy i nie traci czasu na takie tematy, nie? I czasami się nie uwzględnia tego, że mamy chociażby różnice kulturowe w targetach, nie? Które ustawiamy. To akurat też z mojego tam podwórka. No, ale odnośnie tej autonomii, kiedyś Wojciszkę pisał w swojej książce, takiej turbo dużej, Psychologia społeczna, o takim eksperymencie, który robili w Niemczech, gdzie był dom spokojnej starości. To pisałem chyba w jednej prasówce o tym. I było tak, że podzielono tych mieszkańców tego domu, czy jak nazwać...
Pensjonariuszy.
Pensjonariuszy, tak, brakowało mi tego ładnego słowa. Na 2 grupy. Jedna grupa mogła decydować o kilku takich podstawowych elementach w ich otoczeniu. Na przykład o której godzinie mogą robić daną czynność, gdzie mogą czytać, bo z reguły są tam na przykład kąciki do czytania, nie możesz czytać, nie wiem, w innym miejscu, o której oglądasz jakiś telewizor, jakie masz kwiaty w swoim pokoju, albo jak są poustawiane meble i tam jeszcze o kilku innych elementach, jaką prasę na przykład można zamawiać, nie, ani że ktoś z góry. A druga grupa nie miała takiej decyzyjności. Pielęgniarki nie były poinformowane w ogóle o tym eksperymencie. Mhm. To bodajże prowadziła, nazywały się te panie Ellen Langer i Judith Rodin. Mhm. I po jakimś czasie, jak zaczęli pytać pielęgniarek, to same mówiły, że zobaczyły dużo inny poziom energii u osób, które miały tą jakąś podstawową decyzyjność w porównaniu do tej drugiej grupy. I co ciekawe, bodajże po półtora roku od tego eksperymentu, wiadomo, że to byli starzy ludzie i po prostu umierali, ale dwa razy więcej osób zmarło w grupie osób, które nie miały tej decyzyjności. Mm-hmm. Nie wyciągam z tego jakiegoś wniosku.
Czyli jeżeli nie chcę, żeby umierali ludzie, to dajmy autonomię.
Ale w skrócie jakby to na każdym etapie jest, nie? I w przedszkolu, i w szkole, i w pracy, i nawet kiedy jesteś już na emeryturze w domu spokojnej starości. Ludzie potrzebują tej autonomii i tego poczucia, że o czymś w ogóle decydują. Mhm. Że mają coś do powiedzenia. Bo jak ciągle tylko dostajesz, powiedzmy, rozkazy, łącznie z tym, jak masz daną pracę wykonać, no to ta motywacja jest coraz słabsza, bo czujesz się jak jakieś ogniwo w łańcuchu jeszcze z czasów Taylora, gdzie to było to zarządzanie naukowe, że człowiek tak naprawdę był tylko trybikiem w maszynie i motywuje go tylko kasa, bo tak Taylor jakby wtedy uczył i wiele firm, myślę, że na tym etapie się trochę zatrzymało. No w skrócie, to co ja bym zostawił do przemyślenia, to, żeby zastanowić się, w jakim poziomie my możemy dać decyzyjność temu pracownikowi. Co on może sam zrobić, jaką decyzję może sam podjąć, jeśli chodzi o codzienną pracę. Czy na przykład on musi być realnie o tej 8 w pracy, czy może niech sobie przyjdzie o tej 30. Niech ma taką elastyczność chociażby nawet w takich tematach, że dziś popracuje 8 godzin, ale startuje o 9, a nie o 8. Mm-hmm. To też daje takie...
Jako taką myśl też dla siebie.
No i generalnie ostatnia rzecz to mówmy o efektach pracownikowi, co trzeba osiągnąć. Masz domknąć ten deal z tym klientem, nie? Zgodnie z prawem, zgodnie z procedurami naszej firmy oczywiście, ale czy ty się z nim umówisz się z klientem na dwie kawy, czy na trzy, czy do niego zadzwonisz, czy pogadasz, czy pojedziesz z nim na mecz, żeby z nim nawiązać relację, to już jest twoja sprawa, jak ty zbudujesz relację z klientem, nie? W sensie masz swoją metodę, która się sprawdza, bo jesteś dobry w takich sprawach. Rób to po swojemu.
Ja bym tutaj tylko jedno takie zastrzeżenie dał. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że to też wszystko zależy. Ja jestem też fanem takiego modelu. Ten model sam jest za skomplikowany. Ja bym go uprościł, ale przywództwo sytuacyjne, czyli chodzi o to, że ludzie też na różnych etapach potrzebują różnego poziomu precyzji tych instrukcji. I to, co ty tutaj troszkę powiedziałeś, to już dla jakiegoś doświadczonego pracownika. Z drugiej strony, jeżeli osoba jest totalnie zielona w tym obszarze, to mikromanagement jest dobry, bo jej po prostu trzeba powiedzieć, co i jak tutaj działa. No bo
tak, trzeba to
bo inaczej się stworzy taka, wiesz, negatywna pętla. Ty ją puścisz, powiesz, słuchaj, domknij ten deal, ona pójdzie, nie będzie wiedziała, jak to zrobić, spierdzieli to od początku do końca, ty jej przestanie, ona się sfrustruje, ty jej przestaniesz ufać i tyle. Ja taką mam brzydką metaforę, ona jest bardzo brzydka, takie popuszczanie trochę.
O tym tu jakby też zacząłem, że trzeba się zastanowić nad tym, w jakim zakresie ty możesz tą decyzję dać. Bo jeśli macie w firmie pewne procedury, które działają i tak dalej, to wiadomo, że nie puścisz samopas studenta, żeby sprzedał dom za 2 miliony, nie? Jeśli pracuje w agencji nieruchomości.
Czyli jeśli ja mam na stronie oferty skonstruowane w taki sposób i on działa, to jeżeli proszę mojego stażystę, to jest realny przykład w tym momencie, żeby przygotował pod stronę kolejnej oferty, to ja chcę, żeby on się posłużył tym szablonem, który już jest, żeby go po prostu skopiował, tylko wypełnił treścią dla czego innego. Nie, żeby mi wymyślał od początku coś zupełnie innego. Na to pewnie przyjdzie czas. Może mi wymyślić coś dużo lepszego, ale jak trochę się
natomiast
wdroży,
ja robię tak, że jakieś szablony daję, ale osobom, które dla mnie pracują, często mówię, jeśli masz jakiś pomysł, przykład ze strony jest bardzo dobry, dlatego że jeśli masz stronę, na której jest jakaś oferta sprzedaży, możesz zrobić split test. Nie? I powiedz, jeśli masz jakiś pomysł, żeby zrobić to inaczej, to zrób to inaczej, ale przede wszystkim dostarcz to, co ja potrzebuję, możesz zrobić drugą wersję i zrobimy testy tej strony, nie? I sprawdzimy, która bardziej trafia do klientów. Bo czasami tak jest, że my tłamsimy kreatywność przez to, że dajemy takie bardzo restrykcyjne procedury. To oczywiście każdy musi odnieść do swojego zespołu, bo każdy pracuje w innej branży, ciężko to jakoś ujednolicić. Mówię tylko, że mieć z tyłu głowy słowo autonomia. I żeby mieć z tyłu głowy to, że ludzie chcą decydować o swoim losie. To jest jakby taka naturalna. Po to ludzie zakładają firmy. Bo nie chcą mieć na sobą szefa, bo chcą decydować, bo chcą tworzyć wizję, strategię, robić po swojemu. Właśnie dlatego ludzie potrzebują tego, a pewnie tego w pracy nie mieli na etacie. Nie? Więc jeśli chcemy utrzymać na etacie ludzi długo, to trzeba zastanowić się, tak jak powiedziałeś, to też zależy od doświadczenia pracownika i od lat pracy, bo świeżaków faktycznie trzeba na początku trochę przeszkolić, ale to też jest tak, że pętlę feedbacku tutaj jakąś zaczynamy, nie? W sensie, że jeśli ktoś jest otwarty na to, żeby poprawiać coś, robić, bo zrobił źle, miał robić po swojemu, zrobił zupełnie, totalnie niezgodnie z jakąś tam sztuką, no to jakby doskonalimy to cały czas, nie? PDCA, czy feedback lub i tak dalej, nie? Więc to taki pierwszy element.
Czyli mieliśmy kasę, mieliśmy autonomię, jeszcze jakaś z tych takich top ciekawostek,
wiesz co, doskonalenie, czyli takie poczucie, że poruszam się trochę do przodu, progres, nie? Bo jak kiedyś pracowałem w takim projekcie Akademia Mistrzów Świata w zeszłym roku i my bardzo dużo rozmawialiśmy ze sportowcami. I to sportowcami, którzy są z dziedzin, gdzie wiadomo, że tam nie ma kasy, nie zarobią na tym, nie będą z tego żyli. No chociażby Zbigniew Brudka, nie?
Roberta Karasia tam nie było.
Był. Tak? On akurat był, ale mówię, że wielu jest...
A propos nieudanych gości kanału sportowego.
No wiem, że tam teraz afera jakaś z nim wyszła. Ale do czego dążę, że są takie dyscypliny sportowe, gdzie nie ma kasy. I nie będzie kasy.
No nie ma, nie. No nie.
W bobslejach na przykład za nagrody na podium nie ma w ogóle pieniędzy, nie? Ja kiedyś czytałem, ile zarobił Paweł Wąsek w turnieju, to był skoczek narciarski w Zakopanym za zajęcie 30 miejsca na świecie. Jeśli jesteś 30 skoczkiem świata, no to jest jakby dużo, ja nie potrafię tak skakać. On dostał 470 zł, czytałem. Gdzieś tam na Onecie, nie wiem,
ja
to prawda,
za 470 zł nie skoczył na tej skoczni,
tak sobie myślę,
stanął na górze.
Dokładnie, nie? I tak sobie myślę, czyli jest coś pozakasowego, co na przykład motywuje do przodu takich sportowców. I to nie może być kasa właśnie. I właśnie to, o czym mówiła czy Maja Włoszczowska, czy właśnie Zbigniew Brudka, to takie poczucie, że kurczę, ciekawy jestem, jaki mi się uda czas wykręcić w przyszłym tygodniu. Ciekawy jestem, czy uda mi się dojść do pierwszej dziesiątki. Ciekawy jestem i wiesz, nawet ten medal nie jest samą w sobie motywacją, tylko takie poczucie postępu, że robię coś lepiej i że mogę być w tym coraz lepszy. Jak już ci pracownik powie, że ja już się wszystkiego nauczyłem w tym dziale, czego mogłem się nauczyć, już mnie nic nie zaskakuje, to jest ten moment, w którym on traci to poczucie, że jest jakiś postęp i progres. Już nie ma wyzwań dalszych. My generalnie się rozwijamy, bo chcemy mieć wyzwania codzienne, nie? I też trzeba się nad tym zastanowić, czy w ogóle w tym dziale, w tym miejscu, z tym zakresem zadań, nasz pracownik jeszcze w ogóle ma takie poczucie, że on...
No ja mam ostatnio pozdrowienia dla moich współpracowniczek, które montują ten podcast, ale miałem właśnie ostatnio takie wyzwanie wewnątrz firmy, gdzie właśnie doszliśmy do wniosku, że jedna z moich współpracowniczek już właśnie doszła do ściany, że tu już nic nie będzie nowego i nagle przyjęliśmy nową osobę i ona po prostu ją dostała pod swoje skrzydła do zarządzania nią, do wdrażania w różne rzeczy i tak dalej. I nagle się okazało, że ta ściana została przesunięta, w sensie, że nagle jest obszar do rozwoju, ona może się sprawdzić jako lider
To też jest jakaś opcja, nie? To może być nowy zestaw zadań, to może być inna grupa klientów, którą się opiekuje ten człowiek, to może być właśnie szkolenie nowych pracowników. To niekoniecznie jest coś, co będzie wymagało jakiejś kasy, tylko zrozumienie, w którym kierunku ta osoba chce
tylko
iść.
Tylko oni muszą chcieć, nie? To też jest takie...
I jak ktoś nie chce, bo są osoby, które po prostu nie chcą się rozwijać, bo mają na tyle, nie wiem, trudną sytuację
nie,
w domu.
Nie ten obszar, nie? Niekoniecznie ktoś chce się, powiem tak brzydko, nie wiem, użerać, nie, że to tak wygląda, nie? Ale z nowymi pracownikami, którzy nie wiedzą. Dla innych ludzi to będzie absolutnie świetne, a inni to właśnie nazwą użeraniem, ale może coś zupełnie innego będzie dla nich
no
ciekawe.
I tutaj wiesz, wszystko się sprowadza do tego, żeby ten menadżer w ogóle wiedział, jakie preferencje ma ten pracownik, jaki jest jego plan, bo my często jak kogoś zatrudniamy, to się pytamy, co pan chce robić za 5 lat, tylko że jak już kogoś zatrudniamy, to już go nie pytamy, co pan chce robić za 5 lat, tylko już rób to, co masz robić przez kolejne 20, a może faktycznie ktoś jednak za te 5 lat ma jakiś pomysł na siebie, tylko nie za bardzo jest w stanie go tutaj ktoś pchnąć, czy pomóc mu ten pomysł rozwinąć. Nie? Google kiedyś, na pewno słyszałeś, nie, mieli taką zasadę 20%, nie? Że mogli 20% czasu poświęcać na coś, co według ich jest dobre dla firmy. Sami mogli wybrać. Nie? I tak powstał Google AdSense, tak powstał Gmail, tak powstał Google News, nawet chyba Google Maps tak powstało. Bo umówmy się, ludzie i tak 10% czasu swojego dnia to na pewno się obijają. Nie? Więc jak oficjalnie powiemy, słuchajcie, 10% czasu to róbcie, co wam się wydaje, że nie ma w naszej firmie, a powinno być, zacznijcie jakiś projekt i pracujcie nad tym. Nie? Tak hackatony często działają, nie? Tylko to są krótkie eventy, ale jakby oficjalnie dajemy przestrzeń, żeby pracownik wymyślił coś, co według niego będzie dobre. Nie? Jakieś programy mentoringowe, no programy szkoleniowe, takie rzeczy, często tego nie ma. No programów mentoringowych niewiele firm ma tak naprawdę, takich oficjalnych, że możesz też nie mieć osobę z innego działu, którą sobie co jakiś czas pogadasz o tym, co ona zrobiła i o tym, gdzie ty chcesz być. I ja sam taki program kiedyś uruchamiałem też w ramach lepszego menadżera i to naprawdę ludziom pomaga, bo czasami naprawdę nie mają z kim pogadać.
Tak. A jeśli na przykład muszą usłyszeć, to nie jest jakiś super mentoring, tylko czasami muszą usłyszeć, że ogólnie to dają radę.
No, czasami im ktoś uświadomi, że kurde, ty jesteś turbo efektywny. Naprawdę? Ja tak u sobie nie uważam. Nie? Czasami to może komuś pomóc, nie? Pójść do przodu. Nie? I to właśnie to poczucie postępu, progresu czy rozwoju codziennego, to właśnie od sportowców można zaczerpnąć. Nie? Przecież oni w piłce się zarabia kasę, nie? Ale lekkoatletyka, że nie muszą szukać kurczę etatów gdzieś, żeby przeżyć, a mimo to trenują od rana do nocy, bo takich to jara.
Albo mówisz o piłce mężczyzn się zarabia. W piłce kobiet aktualnie trwają mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet i to co obserwuję zainteresowania, sobie wchodzę na zagraniczne portale newsowe, na BBC.com jest na ten temat coś tam, a polskie portale przeszedłem i co jest w sekcji sport? Jakaś łag, czyli jakaś żona jakiegoś piłkarza, co zarabia dużo w kostiumie kąpielowym. Kompletnie nic nie ma na ten temat, więc być może na przykład za granicą te piłkarki trochę zarabiają, w Polsce myślę, że jest to hobbystyczne.
No, dokładnie.
Hobbystyczna działalność.
To się zgadza, nie? Ale jeszcze tu na koniec tego punktu, co mi się przypomniało, to chyba właśnie Maja Włoszowska kiedyś mówiła o tym, że przede wszystkim musisz lubić jeździć na rowerze. Musisz lubić ten proces dochodzenia do jakiegoś mistrzostwa.
Aha, tak. Ja lubię chodzić na siłownię i tak jak ktoś się mnie tam wiele razy w życiu się mnie pytali, co, jak, gdzie, to ja właśnie zawsze stary, a ty w ogóle jara cię w jakikolwiek sposób machanie tą sztangą i tak dalej, bo jeżeli jesteś neutralny, to spróbuj. Ale jeżeli ty po prostu czujesz obrzydzenie, są tacy ludzie, w styczniu się pojawiają na siłowni, po prostu na ich twarzy widać wyraz takiego cierpienia głębokiego, jak oni z tą sztangą i tak dalej, to ja po prostu mam ochotę podejść do nich i powiedzieć, stary, weź idź stąd, nie marnuj nam tu miejsca i tak dalej, bo to nie ma sensu, ciebie już tu za 2 tygodnie i tak nie będzie i tak cały i ten tak czas będzie, jest zmarnowany. No.
No, dlatego właśnie trzeba lubić ten cały proces. Ja też biegam, I czasami biorę udział w jakichś tam biegach takich dłuższych, ale ja po prostu lubię sobie wieczorem wyjść, założyć słuchawki, jest ciemno, bo z reguły po zmroku zbiegam, puszczę sobie jakiś podcast, czegoś i sobie po prostu te 50 minut jestem sam ze sobą, trochę tak się skupię na czymś, jakieś pomysły mi przyjdą nowe i sam proces trzeba lubić, nie? Więc jeśli mamy testera, on musi lubić samo testowanie na przykład, znajdowanie tych luk i mieć satysfakcję z tego, kurde, znalazłem jeszcze 3 błędy, nie? I jak nie mamy takich ludzi...
Programiści go nienawidzą.
No nienawidzą go, ale on może... Są ludzie, którzy po prostu uwielbiają na przykład testować, nie? Ja nie znoszę, ale są tacy, którzy jarają się samym tym. Ktoś pisze teksty, nie? Bo lubi... albo sprawdza komuś teksty, nie? Tak. Bo lubi te literówki wynaleźć, nie? U kogoś. Albo ktoś sprawdza klientów, nie? Są takie działy gdzie się weryfikuje klientów, którzy chociażby w bankowości, to ktoś lubi doszukiwać się tych jakby połączeń tego spaghetti z struktury organizacyjnej firm, nie? Bo trzeba właśnie zauważyć, czy kogoś po prostu jara sam proces tej pracy, który czasami może być smutny,
czyli,
nie?
Bo tak już my trochę tutaj tych dygresji, czyli reasumując, chodzi o to, żebyś znał swoich ludzi, znała swoich ludzi i wiedziała, czy może zastanawiała się od czasu do czasu, zastanowiła, czy są jakieś takie obszary, które moglibyście im dać w ramach tych obowiązków, jak on, nie wiem, może nawet dodatkowe.
O to chodzi, że to
nie da się po prostu jarają. No.
Dokładnie, nie da się w 100% komuś tak idealnie dopasować to, co się jara. To było super, nie? Ale czasami ktoś pracuje, nie wiem, w dziale obsługi zamówień, ale wiemy, że on jest dobry z Excela, ten jest dobry w prowadzeniu szkoleń, a ten lubi mentorować inne osoby, to dać im po takim jednym dodatkowym zadaniu, które wiemy, że ich jara po prostu. Mm-hmm. I to na pewno sprawi, że będą czuli większą lojalność i będą bardziej zaangażowani do tej pracy codziennej, która bywa raz ciekawsza, raz mniejsza. Choćbyśmy kochali swój zawód, to zawsze są elementy chociażby administracyjne, które są, bo muszą być, a trzeba je wykonać, ale nie do końca je lubimy. No i taki, bo to takie dwa punkty w sumie główne i trzeci, to też może to zabrzmi też tak górnolotnie, ale poczucie celu, czy sensu, czy tego, że to, co ja robię, faktycznie
ma sens.
Ma sens i komuś pomaga, też fajnie o tym mhm. wiedzieć. I tu właśnie też w placówce jednej pisałem o takim eksperymencie na Wharton School of Business. Adam Grant się nazywał, bo tego akurat pamiętam, naukowca, który badał na uczelni dział, taki contact center, który dzwonił do byłych absolwentów po to, żeby zachęcić ich do wpłacania kasy na fundusz, który z kolei mhm. finansował częściowo studia ubogim studentom, których po prostu nie było stać. Nie? Mhm. I on zrobił taki eksperyment, że podzielił te osoby, które dzwoniły, na trzy grupy. Pierwsze dostawały codziennie rano taką kartkę, na którą były wypisane benefity i korzyści, które wynikają z tej pracy, nie? Bo tam mieli jakieś mhm. benefity. Druga grupa z kolei dostawała codziennie jakieś nowe case study osoby, która dzięki kasy z tego funduszu zrealizowała swoje marzenia. Po prostu skończyła studia, dostała świetną pracę i tak dalej. Życie się odmieniło tej osobie. Nie? I trzecia grupa była grupa kontrolna, nie dostawała nic takiego. I okazało się, że po kilku tygodniach aż o 300% były lepsze wyniki właśnie w tej grupie, która jakby utożsamiła się z tym końcowym klientem, z tym studentem, który faktycznie nie ma pieniędzy, a dzięki ich pracy ta kasa na studia jest. Nie? Więc znalezienie takiego punktu, chociaż jednego elementu w pracy codziennej, to też jest coś, co może pomóc w takiej codziennej motywacji. Mm-hmm. Mm-hmm. Więc
ja to mogę odnieść do chyba naszej, mojej, twojej rzeczywistości. Czasem, na przykład szczególnie jak w branży szkoleniowej jest, nie wiem, na jesień takie spiętrzenie tych zleceń i no i czasami ja nie będę ukrywał, że czasami to jest tak, że po prostu jest jakaś, nie wiem, osoba niezbyt przyjemna z jakiegoś działu zamówień, która po prostu zamawia to szkolenie. I mój cały fokus skupia się na tym, że ja po prostu chcę tylko, żeby ona się odwaliła, czyli po prostu chcę tak, żeby ona się nie czepiała. Jakoś zapominam w ogóle, po co ja robię to szkolenie i tak dalej. A później nagle właśnie, czy ktoś mi mówi coś na przerwie, czy przychodzi wiadomość taka miła po wszystkim i tak dalej. Ja sobie to czytam, mówię, wow, to właśnie jest po to i z powrotem jestem zmotywowany i jest fajnie.
No to tak dokładnie, nie? Ja też tak naprawdę dostałem kilka takich maili ostatnio, gdzie ktoś zaczął maila pod tytułem: Marcin, zmieniłeś moje życie.
O kurczę.
I zaczęła dziewczyna opisywać, że była PM-em, ale nie wiedziała, w jaką stronę iść, zaczęła czytać prasówki, uświadomiła sobie, że ona to chyba faktycznie największą frajdę ma z zarządzania ludźmi, jakby z odnajdywania ich potencjału, pomoc w ich rozwijaniu. Ona chyba nawet dzisiaj ma teraz rozmowę na stanowisko dyrektora w takiej dużej korporacji, gdzie to tak naprawdę udało się jej zrobić w kilka miesięcy, gdzie zupełnie zmieniła swoje życie. Ale co chcę powiedzieć, że wiesz, taki feedback, kurczę, to tak motywuje, że czasami nie trzeba dużo, nie? Jakiś krótki feedback od szefa, od pracy, dlaczego coś fajnie zrobiłeś, nie tylko dzięki, tylko właśnie opisać kilka rzeczy, które szczególnie się komuś spodobały. Inny pomysł dla takich właśnie pracowników korporacyjnych to chociażby zbieranie od marketingu opinii od klienta, takich pozytywnych przynajmniej, i przesłanie do działu, do back office'u, który się czymś zajmował, i co jakiś czas podsyłanie pracownikom: słuchajcie, tutaj opinia od takiego klienta, tu od takiego, nie? Albo wizyta, inny pomysł, nie? Który gdzieś tam kiedyś mi przyszedł do głowy, to czasami można klienta zaprosić do nas, do firmy, albo pójść do tego klienta, żeby zobaczyć, jak nasza praca mu w ogóle pomaga, nie? I on opowie, oczywiście trzeba by wszystko dobrze zorganizować, ale żeby klient opisał, jak wcześniej wyglądało jego życie bez twojej firmy, jak teraz wygląda, nie? Jak to ułatwiło komuś pracę. I taka świadomość pracowników, że kurczę, to tam faktycznie jakiś jest klient po drugiej stronie, bo nie zawsze, szczególnie
tak,
te działy back
office'u. Bardzo
częsty
problem, tak.
Te działy back office'u w ogóle nie mają pojęcia, jak wygląda ten klient, nigdy z nim nie miały kontaktu, bo to sprzedaż się zajmuje tym, a nie oni. Oni tylko przetwarzają te umowy. A jak się coś takiego podzieli takimi opiniami chociażby z pracownikami, to też jest jakiś pomysł na to, żeby to poczucie sensu tej pracy wzbudzić w tych pracownikach, bo to też daje takiego kopa. Nie? Ja mam tak akurat często, że jeśli pracuję, my pracujemy z całym światem, nie? I tam wiadomo w Azji ta hierarchiczność jest bardzo mocna, tam jakby autorytet u szefa jest bardzo istotny, więc ja z reguły tak robię, czy to pracuję z Chinami, czy z Indiami, czy z jakimś innym krajem, bardzo często po skończonym projekcie wysyłam maila do szefa osób, z którym pracowałem, podziękowaniem.
Że im dziękujesz i to jest
że im dziękujesz i dlaczego mi pomogli, i dlaczego tak się z nimi dobrze pracowało i to wszystko po prostu porównując te wszystkie nagrody, które czasem jakieś punkty komuś wysyła, to ja dostawałem raz takie maile, że na przykład nigdy jeszcze mi tak ktoś nie podziękował. Ja wysłałem dwa zdania na przykład i mnie to nic nie kosztowało, naprawdę wysłanie maila. Tylko robiłem to do szefa i tą osobę dawałem w kopii. I robienie takich rzeczy w miarę regularnie naprawdę sprawia, że ktoś dostaje kopa do tej pracy codziennej, że mu się po prostu chce bardziej i to nic nie kosztuje.
Dobrze, słuchaj. Dużo już tych ciekawostek, ja tu miałem dodatkowe pytanie, żeby cię drążyć, to w takim razie tamte pytanie sobie podaruję, a bardziej przejdę do wdrażania, bo to wiesz, tutaj dużo rad dajesz, a ja wiem dobrze, że jest problem z wdrażaniem dobrych rad, że fajnie się słucha, fajnie się czyta, to chciałem zapytać, czy w ogóle, czy masz jakiś feedback od ludzi na temat tego właśnie, jak coś wdrażają, no to już nawet o tym powiedziałeś, że zmieniasz życie czasem, a to może czemu nie wdrażają i co byś powiedział takim ludziom, co na przykład, no fajne, ale nie mam czasu. I wiesz, no bo to jest często problem, nie jesteśmy zarobieni. Mamy strasznie dużo, nie wiem, tiketów, maili, tasków, spotkań i tak dalej. I jeszcze do tego ja mam siadać, to wiesz, to wszystko pięknie brzmi, to co ty opowiedziałeś, tylko ja mam jeszcze do tego siadać i robić one-on-one z ludźmi, a potem się jeszcze zastanawiać, co ich jara, albo co mogę, to kosztuje czas i energię, to nie jest proste.
I tu się zgodzę z tobą, bo taki jest problem, natomiast warto się zastanowić, ile mnie kosztuje zatrudnienie nowego człowieka, czasu. Wyobraź sobie, że masz zespół 20 osób czy 15, dzwoni ci się nagle, albo fala zwolnień jest z zespołu, bo faktycznie ten temat olewałeś przez wiele lat i potem wyobraź sobie, że masz nagle zatrudnić 5 osób. Czyli tak, dostajesz ze 20 CV na jedno stanowisko, musisz umówić tam te 5-8 spotkań.
No to jest ból.
Pomyśl, ile to jest czasu, które później musisz stracić na to wszystko, ile adminowej roboty z HR-ami, wysyłania, w ogóle często jest tak, że nie dostajesz zgody.
Zatrudniłeś już te osoby, wdrażania jej później.
I to są takie koszty, o których człowiek nie myśli, ale jak to przychodzi komuś do zrobienia, jak ja tak zatrudniałem, to naprawdę ile to jest czasu i ty wtedy w ogóle, i wtedy faktycznie to się staje twoim priorytetem, no bo musisz zatrudnić i jakoś wtedy nie jesteś w stanie odpowiedzieć na każdego maila, być na każdym spotkaniu, bo masz interwiu, nie? Więc kwestia to jest tak naprawdę pewnych priorytetów, które się zmieniają w zależności od sytuacji. Nie jest moim priorytetem robić one-to-one, no bo maile są od klienta, no bo mam sprawozdania pisać, budować strategię i tak dalej, ale w momencie, kiedy mi się dzwoni 5 osób, to nagle się wszystko odmienia, nie? Nagle już to jest priorytet, nie? Żeby zatrudnić kogoś. A jakby właśnie zrobić tą pracę u podstaw, to trzeba myśleć z tej perspektywy, ile zaoszczędzimy czasu. A co do tego, że nie ma czasu, to jest tak, że ja kiedyś miałem one-to-one zawsze raz w tygodniu i bardzo mi sobie to chwaliłem. Wiadomo, że jak masz duży zespół, to też jest kwestia, jak wielki powinien być zespół. Według mnie menadżer taki, który jest realnie w stanie zarządzać, to powinien mieć max 15 osób, więcej nie, bo nie da się już tego ogarnąć.
I to dorzucę swoje 3 grosze w organizacji operacyjnej. Nie, bo to, jeśli masz projekt, to nawet czyli organizacja operacyjna, czyli tam jest więcej rzeczy uprocesowionych, więcej stabilnych i tak dalej, ale jeżeli masz dynamiczny projekt, to te 15 to i tak jest dużo za dużo.
No, to jest dużo za dużo, ale chodzi o to właśnie, że to chciałem powiedzieć, że to jest kwestia jakby frekwencji, w sensie regularności, nie musisz robić one-to-one raz w tygodniu, raz w miesiącu, jak nie masz czasu, ale żeby to było 12 one-to-one'ów w roku, takich solidnych, gdzie faktycznie pogadasz tym
pracownikiem. Nie odwołujesz ich w ostatniej chwili i nie wychodzisz 10 minut przed czasem.
Kurczę, to jest właśnie no taki najgorszy błąd, który poruszyłeś, nie? Że to 3 one-to-one z rzędu, szef odwołuje na 5 minut przed, a może ten pracownik się zbierał, może chciał coś ci powiedzieć, może chciał nie wiem, pogadać o czymś ważnym i ty go odwołujesz. I to się czuje no. taki...
No jeszcze w ostatniej chwili to się czuje, że on miał coś, to znaczy w sensie to jest wprost powiedziane, miałem coś ważniejszego.
Nie jesteś dla mnie ważny.
Tak.
Mam cię gdzieś, nie? I po takich seriach to się często zdarza, no umówmy się, no nie liczmy, że potem nagle ktoś będzie tak zaangażowany,
się i że będzie
albo
super,
otworzy tak. się, albo powie ci, że ma problemy jakieś, które realnie impaktują jego pracę, nie? Bo często ludzie nie dzielą się tym, co jest w domu, a to często jest przyczyną tego, że, że ktoś w pracy jest nieefektywny, ale jak z kimś masz dobrą relację, to ci powie, słuchaj, mam taki i taki problem z dzieckiem w tym tygodniu i ty jeszcze mówisz, dobra, na 2 tygodnie trochę ci zdejmę roboty, ale potem wracasz i działasz dalej, nie? To takich informacji się dowiemy właśnie tylko robiąc regularne one-to-one, nie? Bo inaczej się po prostu nie da. No. Ja to pamiętam taką jedną bardzo mądrą i krótką sentencję. Gadaj z ludźmi. Trzeba zapisać. Nie, czy tu Paulo Coelho powiedział, ale po prostu gadaj z ludźmi, nie? Regularnie w miarę rozmawiaj ze swoimi ludźmi, nie? I te one-to-one też nie muszą być rozliczaniem z targetów i planów na kolejny tydzień. Jasne, to powinny być te elementy, no. co chcesz zrobić w przyszłym tygodniu, bo jest taka presja. Tylko po prostu zapytaj, co u ciebie w ogóle, nie? Jak ci minęło? Co ci się podoba w tym projekcie? Co ci się nie podoba? Jak ci ten tydzień minął? Z czym był problem? W czym ci mogę pomóc? Takie czasami pytania zwykłe, żeby pogadać, nie? Ja jestem też fanem w ogóle, słyszałem o menadżerce, która robi takie walking one-to-one, nie? Że wychodzi na spacer.
Ja chodziłem już na spacery z ludźmi, tak. Ale to było dla nich dziwne, to było weird.
Albo, że to zależy, jaki masz zespół, nie? Ale chodzi o to, że też kiedyś o tym pisałem, że jakby miejsce negocjacji ma bardzo duże znaczenie, bo miejsce, które bardzo dobrze znasz, ty jesteś tam dużo bardziej pewny siebie, a jeśli twój negocjator czy osoba, która coś chce od ciebie kupić, coś ci sprzedać, przychodzi do twojego biura, to automatycznie jest mniej pewna siebie, nie? Tak samo jak zawodnicy, jak piłkarze, u siebie zawsze wygrywają, dużo lepiej się gra u siebie, bo znasz i czujesz większy komfort psychiczny.
No dla mnie to było cenne w sensie na przykład, wiesz, też zależy od wyglądu biura chociażby, nie? Ale i to było cenne taki spacer, bo wiedziałem, że jest pełna poufność, że jeżeli na przykład wejdzie, że na przykład jakiś, nie wiem, szef innego działu jest dla tej osoby trudny i tak dalej, to nie ma opcji, że za mną, jeśli gadamy na słuchawkach, to za mną właśnie stoi ktoś z tego działu i to słyszy, albo przed salą konferencyjną stoi ktoś z tego działu i to słyszy i tak
no
dalej.
No to już w ogóle nie ma poufności.
To było na przykład jedna z bardzo cennych właściwości takiego spaceru.
No, ale właśnie jeszcze wracając do tych negocjacji, to... Jak zapraszasz do swojego biura, załóżmy, że jesteś kierownikiem, który ma swoje biuro, nie? I zapraszasz do swojego biura.
To się
biura,
chyba nie zdarza, przynajmniej na takim niższym poziomie.
Zależy gdzie, nie? Jak ja byłem, wiesz, w Stanach, to tam każdy miał swoje biuro, nie? Z takich, w tych, nawet na Manhattanie pracowałem kilka tygodni, na delegacji byłem, to tam każdy szef miał swoje biuro. I faktycznie szedłeś tak jakby na dywanik, nie? Faktycznie open spaces są w większości takich firm. Ale co chcę powiedzieć, że jak przychodzisz do miejsca, gdzie zazwyczaj siedzi szef i ty tam wchodzisz na one-to-one'a, to automatycznie czujesz się tak nieswojo, nie? Jesteś nie u siebie.
To jest jego jaskinia.
Jesteś w jego jaskini i nie wiesz, czy w tej jaskini, kurde, nie, podsłuchu nie ma, nie? Wiadomo, że nie ma, ale czujesz się po prostu mniej komfortowo niż na takim spacerku, czy jasne. W kawiarni obok, nie? Co za problem zejść do kawiarni, wypić kawę w kawiarni raz na miesiąc i tam pogadać i gwarantuję, że pracownik, jak ma się otworzyć, to bardziej to zrobi w takim miejscu neutralnym niż w biurze. Bo mniejsze ciśnienie jest, nie? Kojarzy się to miejsce z czymś bardziej przyjemnym, nie? A o to w gruncie rzeczy chodzi, nie?
Okej, okay, czyli zeszliśmy tutaj trochę na temat jeszcze efektywnych one-to-one'ów, ale wyszliśmy z tego, że po prostu musisz to robić, bo to ci oszczędzi czasu w długim terminie i musisz sobie to uświadomić i albo jak sobie to uświadomisz, to będziesz dobrym liderem, jest dla ciebie przyszłość, jak sobie tego nie uświadomisz, to pewnie życie cię
dojedzie. No ja kiedyś w jednej z firmy miałem tak, że szef do mnie dzwonił raz na miesiąc, na 5 minut. Ja pracowałem tam 1,5 roku chyba, nie? I odszedłem, bo tak myślę, no tak naprawdę nie wiedziałem, jaki jest na mnie plan, nie wiedziałem, czy dobrze robię swoją robotę, czy źle robię swoją robotę. Szef prawie się do mnie nie odzywał, nie? Bardzo rzadko. I tak myślę, no to dziwne trochę, no bo jednak chciałem wiedzieć, co będzie dalej, co będzie za rok, za dwa i tak dalej. Czasami tak jest, że tak bardzo nie mamy czasu na nic, że w ogóle nawet nie wiemy, co w naszym zespole jest. A jak my potem mamy w ogóle ocenić tych ludzi na koniec roku? To jest problem. Na jakiej podstawie my to później oceniamy tych ludzi? Że co nam się wydaje? Jak z kimś rozmawiasz regularnie,
problem, tak.
to jednak czujesz, czy ktoś ściemnia, mówi ci prawdę, że zrobił taką robotę, czy nie, bo go poznajesz po prostu. Mhm. A jak później na koniec roku mówisz, to napisz mi podsumowanie swojej roboty, dostajesz 15 takich podsumowań, a potem ty masz, ten dostaje tyle premii, ten tyle premii rocznej, ten tyle, no jak masz to zrobić uczciwie, no. nie znając tych ludzi.
No bo jeszcze nie znasz kontekstu, no oni ci piszą to podsumowanie i ty połowy nie rozumiesz, albo ci się wydaje, że rozumiesz i...
No dokładnie, nie jesteś w stanie nawet tego zrobić i to dopiero może prowadzić do konfliktu i później do zwolnień i kolejnych problemów, które można mieć, nie? Więc jakby to jest jakby konieczność, nie? I kwestia priorytetów, które się zmieniają. My często tak mamy wielu menadżerów, że nie potrafi nie powiedzieć, przychodzi na wszystkie spotkania, nie? Jak kiedyś też taka dobra zasada, że spotkania, które nie mają agendy, nie warto ich akceptować, nie? Albo zapytać, jaka jest agenda. Bo czasami jest tak, że robimy spotkania, żeby zrobić spotkania. Są firmy, które po prostu 10 spotkań dziennie, żeby zrobić update'u, nie? A trzeba się czasami zastanowić, czy może mailem da się coś zrobić, nie? Bo ja mówię o takich skrajnych rzeczach, ale ja często widzę menadżerów, którzy na callu są po prostu po 12 godzin dziennie. Cały czas.
Ja bym nieakceptowanie to często psuło relacje, ale się nauczyłem robić inną rzecz, tak po prostu na grzecznie, na miło mówię, słuchaj, a tak czy ono jest na pewno potrzebne, albo czy na przykład nie dałoby się mailem, albo czy na pewno ja jestem tam potrzebny, albo czy po prostu nie wystarczy, że przeczytam podsumowanie. I nagle ku mojemu zaskoczeniu okazywało się, że w sumie to nie muszę być. Ja sobie myślę, mówię, Chryste Panie, czy tam siedziałbym godzinę, po nic.
I nic nie zrobisz. Słuchasz czasami, masz do powiedzenia jedno słowo, a potem tak dostajesz minutki z nich, bo często są spotkania, na których jesteś optional, nie? A i tak wszyscy przychodzą często i tak myślisz sobie, kurde, no druga sprawa, można sobie zablokować godzinę w ciągu dnia, kiedy masz umowę, że już nie mówię o takich zasadach produktywności, ale czasami tak jest, że jesteśmy tak zapracowani, że nawet nie mamy takiej godziny na zastanowienie się, co właściwie ja dzisiaj chcę zrobić.
Jak żyć.
Co zrobiłem, co chcę przez ten... Tak można nam przelecieć kilka lat, nie? Na takim temacie. Jakby w skrócie, wiesz, nie mam czasu, to jest bardzo wygodne, nie? Ja też nie mam czasu. Ja też prowadzę firmę, mam dzieci, pracuję na etacie, prowadzę szkolenia co jakiś czas. Czasami jestem w jakiś biorę udział w konferencjach i też mogę śmiało powiedzieć, nie mam czasu, nie? Ale jakby osoby, które dla mnie pracują, czy to w firmie, czy w projektach, jakby staram się poznać, co one w ogóle lubią robić, nie? I chociaż co trzecie zadanie, żeby było związane z tym, co one lubią, bo wiem, że wszystkich się nie da, ale to jakby sprawia, że jednak ktoś myśli, aha, słuchał mnie, czyli coś tam pamięta.
Tak, pamięta.
No, dobrze sobie robić notatki z tych one-to-one'ów, nie? I takie kluczowe elementy sobie wypisywać. Ktoś tam
podpisuje
wspomniał,
że... się rękami i nogami, tak.
No, na przykład wspomniał ktoś, że chciałby wziąć dzień wolnego, bo żona ma, nie wiem, urodziny. I za rok, jak do tego wrócisz i powiesz, a, wczoraj miała twoja żona urodziny. Wow, to ty to pamiętasz? Czasami sobie można takie kluczowe elementy zanotować, co wiesz o pracowniku, co pamiętasz.
To, co powiedziałeś, to mi się trochę taką... manipulacje ociera, ale ja sobie po prostu notuję zwyczajnie, co mi ktoś powiedział na temat też właśnie to, co go motywuje i tak dalej, no bo nie będę pamiętał. On mi coś powiedział i na przykład ja idę prosto na jakieś inne spotkanie i okazuje się, że spodziewałem się, że to jest lajcik, a to jest jakaś totalna gównoburza z klientem. Wiadomo, że to mi wyprowadza z równowagi, emocje i aż w sumie nie do końca pamiętam, co było na tamtym spotkaniu. Może zapamiętam, nie wiem, on mi powiedział 4 rzeczy, które go motywują albo w jakich rzeczach chciałby się docenić, ja zapamiętuję jedną. A tak to jak mam zapisane, no to mogę sobie do tego później na spokojnie wrócić
do tego, nie? Żeby to pamiętać. I ludzie naprawdę to doceniają, nie? Ja, wiesz, takie bezpośrednie podejście i poczucie tego pracownika, że nie jest traktowane jako kolejny pionek, naprawdę jest dużo, bardzo wartościowe. Ja tak mam, że wdrożyłem ostatnio tak już z rok temu, że jakby klienci, którzy u mnie kursy kupują, to zawsze jak kupią, to wysyłam im przynajmniej w 99% przypadków, staram się wysyłać takie powitalne wideo, w którym się do nich zwracam po imieniu, staram się sprawdzić w historii, od kiedy się znamy z tą osobą, kiedy zapisała się na newsletter i tak dalej. I kurczę, jak ludzie, no jak ja dostaję, wiesz, odpowiedzi od osób, że poczuły się potraktowane naprawdę indywidualnie. Mimo, że był jednym tam z setek ze 100 klientów, którzy coś tam kupili. I to samo jest właśnie w takim korporacyjnym świecie. Ludzie nie chcą być traktowani jako kolejna tam osoba, tylko kogoś, kogo znamy, przynajmniej wiemy coś o tej osobie, co ich motywuje, jakie mają cele i tak dalej. Więc to tak by trzeba sobie taki cel założyć.
No to jest ważne. To jest ważne.
Mieć szansę poznać tych ludzi po prostu, nie? Takie Proste rzeczy, wydaje mi się.
Czyli nie daliśmy tutaj jakiejś odkrywczej rady o tym, jak to wdrażać, czy dlaczego trzeba to wdrażać, ale po prostu no, trzeba to wdrażać i tyle. Słuchaj, to... Chciałem tak. Chciałem to tak podsumować, zawinąć do brzegu. Czy jest jakaś taka, nie wiem, najważniejsza jedna rada, z którą byś chciał ludzi zostawić, taka wiesz, kropka nad i na koniec?
Takie jedno zdanie, które mi kiedyś utkwiło, że czasami często jest tak, że my chcemy traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, a to właśnie jest według mnie błąd. Bo innych trzeba traktować tak, jak oni
nie chcą być traktowani.
Chcieliby być traktowani. Trzeba wiedzieć, jak chcą być traktowani. Nie?
Dobre.
No, to taka.
Podoba mi się. Słuchaj. Jeszcze raz podsumuję, gdzie cię można znaleźć, zadać pytanie, followować. Rozumiem, że lepszymanager.pl.
Lepszymanager.pl, Manager pisane. To tam bo czasami się piszę przez E, czasami, a Manager jest poprawny po polsku, sprawdzałem w słownikach. Tam, głównie tam. To jest strona szkoła managera.pl, ale teksty też tak. No, tak samo wszędzie już piszę, więc można mnie tam znaleźć. Też prowadzę podcast na Spotify o tej samej nazwie, czy na Instagramie też dużo się udzielam ostatnio. Nawet na TikToku mam konto. Ale treści są te same co na Instagramie, więc tak naprawdę to nie ma znaczenia. Na YouTubie też, ale główne takie miejsce, gdzie można dołączyć chociażby do tej prasówki menadżera, to właśnie tam najlepszy manager.pl. Myślę, czy jeszcze gdzieś, bo czasami zapominam, ale nie. Tam jest trzon i wszystko jest tam.
Jak nam się coś przypomni, to jeszcze pod odcinkiem podlinkujemy i dodamy. Dobrze, dobra. Marcin, słuchaj. Bardzo dziś serdecznie dziękuję. Myślę, że trochę tipów ludzie sobie stąd wybiorą i pewnie jeszcze kiedyś do usłyszenia, co?
Jasne. Dzięki jeszcze raz za zaproszenie.
Trzymaj się.
Cześć.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Niezmiennie zapraszam Cię też do dołączenia do naszej darmowej społeczności oraz na nasz biuletyn. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.